Radio Kraków.
No i tak się złożyło, że mamy audycję tak rano i pomyślałem sobie ostatnio audycję rano, a my ciągle nie gadaliśmy o tym, o co się je rano, czyli o śniadaniach. W związku z tym postanowiłem to jak najszybciej nadrobić i dzisiaj właśnie o śniadaniach będziemy mówili. W związku z tym jest ze mną Zuza Chronowska, head chef ze śniadaniowej, można tak powiedzieć.
Chociaż tak.
Jadłem tam wieczorem kiedyś raki restauracji, która nazywa się Astrid, i Marek Rusiński, czyli Maro Cafaro, reprezentujący takie miejsca jak Ferment Hood i kawę, zarówno na ten Romanowicza, jak i na Zwierzynieckiej.
Hej, dziękuję za zaproszenie.
Cześć.
Cześć. Słuchajcie, powiedzcie mi, zacznę od czegoś takiego, czy śniadanie było waszą zmorą dzieciństwa? Czy mieliście swoje ulubione śniadania już od dziecka i nie mogliście spać, myśląc o tym, co będziecie jeść rano?
No, dla mnie zmorą były śniadania w przedszkolu, ale w domu miałam swoje ulubione i to były głównie płatki z mlekiem.
To wyrafinowane.
Z miodem, tak, to z miodem i masłem. I jajecznica na boczku.
Świetne. Marek?
No ja jako dziecko wychowane w latach 90. zachłysnąłem się płatkami faktycznie, które pokazały się w pewnym momencie, i to było to, że jakby człowiek, nie, ciężko było sobie wyobrazić poranek bez płatków, ale też pamiętam takie klasyki jak kabanos opalany nad palnikiem gazowym z bułeczką, rewelacja, polecam. Nie wiem, czy ktoś kiedyś próbował, ale jest to smaczek. Nie. Czy jajka po wiedeńsku, które zostały mi zaprezentowane w dość młodym wieku i do dzisiaj są moją chyba ulubioną wersją jedzenia jajek. Też wydaje mi się, że najzdrowszym i najlżejszym. Niemniej miałem sporo okazji jako młode, małe dziecko stołować się w restauracjach już od najmłodszych lat, więc jakby pamiętam doskonale smak jajecznicy w motelu Krak przy Ofiar Katynia rondzie. Pamiętam śniadania w Interkontynentalu przy Armii Krajowej, dzisiejszy hotel Nowotel. Pamiętam doskonale, na Sławkowskiej była restauracja niedaleko Grand Hotelu Metropolitan, gdzie pierwszy raz jadłem pancake'i z syropem klonowym i boczkiem, co jako dla młodej osoby było dość odkrywcze, że w ogóle można łączyć słodkie ze słonym, i do dzisiaj nie używam syropu klonowego, bo się go po prostu opiłem i do dzisiaj mam dość, więc to są takie rzeczy. Pamiętam bardzo dobrze śniadanie w restauracji Graność na wylotówce w stronę Krzeszowic. Więc jako dziecko miałem styczność już jakby z kulturą restauracyjną i bardzo dobrze wspominam. Niemniej jakby nigdy to jakby śniadanie nie było dla mnie ważniejszym posiłkiem, tudzież najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia. Smaczek.
No ale tak, Marek, z tego co mówisz, bardzo szybko odkryłeś, że śniadanie to nie musi być tak oczywista rzecz. A powiedz, Zuza, kiedy ty odkryłaś, że śniadanie to właśnie może być coś bardziej wyrafinowanego niż to, co się wydawało na początku?
Szczerze mówiąc, to nie pamiętam, ale jakby ja zawsze kombinowałam z jedzeniem, więc myślę, że to mogło być całkiem wcześnie. Nie wiem, już jako małe dziecko jadłam mule, ostrygi, nie miałam z tym w ogóle żadnego problemu. No boczek mogłam dodać do wszystkiego. Także myślę, że jadłam właśnie tosta z konfiturą na przykład i zagryzałam go jajkiem na boczku.
Aha, czyli ten ważny element, który wraca tutaj, mam takie poczucie, to jest właśnie łączenie słodkiego ze słonem. To jest jakiś taki moment, kiedy odkrywa się nowy świat.
Trochę tak może być, ale też wydaje mi się, że jako ludzie jesteśmy zlepkami różnych doświadczeń i ciężko albo próżno jest szukać takich kamieni milowych i jakby pamiętać je, ale cały czas przesuwamy sobie tą granicę troszeczkę, nie? Jakby jeszcze niedawno nie wiedziałem, że ktoś je klei ryżowy na śniadanie, albo że do jajek się podaje sos ostry gdzieś na świecie, nie? I tak dalej. I jakby cały czas przesuwamy tą granicę, więc jakby w moim przypadku przynajmniej nie ma takich oczywistych kamieni milowych, nie? Punktów zwrotnych, które nagle, wow, oświeciło mnie. Co bardziej jakby doświadczając jedzenia, przesuwamy sobie, poznając nowe osoby, podróżując, przesuwamy sobie te granice cały czas, coraz dalej. Tak jak na przykład można w Astrid spróbować ośmiorniczek na śniadanie. Totalnie nieoczywista rzecz, a przecież jaka dobra, rozpływając się w ustach. Czy w żongle chcesz szparagi z białym winem, może sos z białego wina, z mulami i z botargą. Też rzecz nieoczywista na śniadanie, a przecież jaka dobra.
No, ja sam miałem takie chyba dużo mi w życiu i w myśleniu o śniadaniu zmieniło to, kiedy zajadałem się wątróbką w słajdzie od jakiegoś czasu i dopiero po jakimś czasie Agata z Ramim uświadomili mi, że to danie w wersji w słajdzie w serii jest śniadaniowym daniem, to znaczy frytki z wątróbką i to mi trochę w życiu posmieniało.
No, u nas jest wątróbka przemycona w pasztecie na przykład, no nie? Aha. Więc też się zdarza, tylko w innej formie.
A powiedzcie mi, pamiętacie swoje pierwsze takie autorskie śniadanie, które mieliście poczucie, że to jest no wasze wymyślone od początku do końca?
Tak kulinarnie, gastronomicznie, jako szef kuchni?
Może być i wersja jako szef kuchni, a może być też wersja jako w domu.
Ja relatywnie późno zacząłem gotować w ogóle, bo dopiero jak miałem 20 lat i wyjechałem z Polski, i właściwie takie autorskie śniadania, które jakby utożsamiano, no to w momencie dopiero jak zostałem szefem kuchni i musiałem przygotować kartę śniadaniową, z czym jakby nie miałem problemu i nawet nie mam takiego jednego dania, a pamiętam bardzo dobrze, że wielką przyjemność i satysfakcję sprawiło mi zrobienie śniadaniowych kiełbasek ziołowych, zielonych, do których dodawałem chlorelli, troszkę jako barwnik, dużo ziół i to faktycznie było całkiem ciekawe i to występowało w zestawie z białą fasolą gotowaną w sosie maślanym z pikulowaną gorczycą i to było pyszne i to jest takie, że pamiętam, że to jest coś, że własna interpretacja takiego zestawu śniadaniowego, ale angielskie, ale bardziej na polskich, lokalnych produktach i to było zabawne. Aha.
A ja chyba w momencie, kiedy byłam na diecie wegańskiej, to zaczęłam kombinować z różnymi roślinami, grzybami, żeby sobie odtworzyć właśnie takie smaki trochę mięsne. I wydaje mi się, że takim pierwszym moim autorskim śniadaniem była brioszka z boczniakiem zrobionym na szarpaną wołowinę z kolesławem i z kiszonkami.
Okej, okay, wracasz do tego dzisiaj, czy to jest taki już...
Nie wracam do tego
relikt
dzisiaj.
Z kiedyś.
To jest relikt z kiedyś, ale dalej używam tej samej marynaty do boczniaków, bo ona jest na bazie powidła śliwkowego i sosu sojowego i dymnej papryki, więc właśnie nadaje im taki smak bardzo mięsny.
Super. A powiedzcie mi w takim razie, jak przyszliście całą tę historię, co dla was dzisiaj jest takim idealnym śniadaniem? I mam na myśli nie tylko smaki, nie tylko składniki, ale też w ogóle cały ten anturaż wokół. Znaczy, co się składa, jakie elementy zbierają się na to, żeby śniadanie było naprawdę dla was idealne?
W moim przypadku, jeśli mogę zacząć, to chyba ludzie, nie? I to także albo są to osoby w liczbie mnogiej, postaci, które gdzieś w moim życiu się przewijają i są to bliskie mi osoby, albo najchętniej, nie ukrywam, jak jest to osoba bliska mojemu sercu. I wtedy jako też osoba o usposobieniu romantycznym, ja uwielbiam robić rzeczy, które stwarzają taki moment, w którym czas przestaje istnieć. I wtedy można miło ten czas spędzić, który w tego jakby nie istnieje. Niemniej bardzo lubię tego typu momenty i bardzo lubię wykorzystywać w takich śniadaniach dla osób mi specjalnych ciasto francuskie. I czy to są koszyczki, w których można spakować coś specjalnego i dobrego, albo nawet parówki obwinięte w ciasto francuskie, też żeby trochę pożartować, więc myślę, że to są tego typu rodzaje rzeczy. I w moim przypadku też, no mimoska. Ja lubię mimoska na śniadanko, jak nie muszę nic robić. Czyli bardziej weekendowy vibe'ik.
No ja nie ukrywam, że chciałabym, żeby ktoś mi zrobił śniadanie, bo zazwyczaj robię sobie je sama i zazwyczaj karmię ludzi.
Aha. Ale... Moja mama zawsze, jak się jej pytam, jakie najbardziej lubi danie, to powiedziała, że podane.
No dokładnie. I zazwyczaj jem na śniadanie, ostatnio mam fazę na tosta francuskiego w różnej postaci, z różnymi dodatkami, ze świeżymi owocami, z jakimiś kremami. Najbardziej mi chyba smakuje z... kremem migdałowym z Sycylii i na to konfitura z truskawkowa, którą samą zrobiłam i takie mascarpone zupełnie bez niczego. I świeże truskawki. No i chyba i do tego matcha na mleku roślinnym i to jest moje idealne śniadanie.
Ale też masz tak jak Marek, że to spotkanie jest częścią dla ciebie śniadania, czy jesteś typem nie odzywaj się do mnie rano?
Nie jestem tym typem, bo jestem już przyzwyczajona od paru lat do wstawania bardzo wcześnie i od razu aktywnego trybu życia, więc nie mam czegoś takiego, ale no rzeczywiście lubię śniadania też w większym gronie i szczególnie to wtedy ja lubię gotować po prostu. Lubię organizować posiłki, strasznie mi to dużo sprawia radości, taka celebracja i przygotowywanie różnych rzeczy i wydaje mi się, że no jedno i drugie jakby i z ludźmi i bez.
Jasne, jasne. Ja sam przyznaję, że odkryłem właśnie to celebrowanie dosyć późno, kiedy zacząłem studiować i nagle się okazało, że jemy razem śniadania i że wszyscy wstajemy z osobą, która wychodzi jako pierwsza z domu i potem reszta może iść spać dalej, ale że ten posiłek pierwszy jest wspólny i to budował jakąś totalną więź, tak czuję, mieszkaniową. I w związku z tym są to jedni z moich niewielu chyba lokatorów wspólnych, z którymi mam naprawdę taki super kontakt do dzisiaj. Jest wiosna, no może za oknem dzisiaj tego tak bardzo nie widać, boleje, chociaż pomyślałem sobie, że coraz więcej teraz już będziemy jeść śniadań na zewnątrz i czy to będzie w ogródku, w knajpie, czy to będzie na jakimś pikniku, to może zrobimy takie zadanie i wymyślmy, co do takiego piknikowego kosza zabrać, co ze sobą byście wy zabrali, żeby zrobić śniadanie wspólnie ze znajomymi, z przyjaciółmi, z ekipą na pikniku.
Mów Marek.
Nawiązując do sytuacji za oknem, to chyba pelerynę przeciwdeszczową. Tak. Ale też myślę, że ja przynajmniej bym zabrał sobie, bo ja lubię tak trochę dalej od ludzi, to bym sobie spakował jednak mały grill taki przenośny. Mały grillik i szparagi. Myślę, że to jest dobre połączenie. Pikniki mają taką tendencję, że można się spokojnie do nich przygotować w zaciszu domowym, dlatego wszystko można sobie sprepować wcześniej, mieć przygotowany, więc myślę, że i sos holenderski można wziąć, potem go podrzeć ewentualnie lub nie. Na pewno fajną rzeczą na piknik, tudzież mały grill właśnie, są banany grillowane z czekoladą, co też jest śmieszne, że można takie rzeczy robić. Nie wiem, buteleczkę vino verde może, czegoś niewymagającego, ale na taki upalny, jak już patrzymy oczami wyobraźni i puszczamy wodze fantazji, no to może faktycznie coś, żeby delikatnie się schłodzić, nie? No i wodę oczywiście, trzeba pamiętać o wodzie. To są moje takie typy. No i dobry chleb.
No to u mnie też dobry chleb, dobry ser. Najlepiej właśnie jakiś dobry camembert albo raclette. Konfitura, owoce. Ja bardzo lubię jeść owoce z buratą na przykład na śniadanie, aha, więc chętnie bym sobie spakowała truskawki, arbuza. No i co jeszcze? No i właśnie, nie wiem, też grillowane szparagi też spoko do tego dołożyć.
A straciotelka, genialne to jest na śniadanko.
Ja bardzo lubię. Ja potrafię jeść na przykład przez tydzień cały czas buratę, truskawki, arbuza i pomidory. To jest po prostu mój typ.
No tak, no to jest fantastyczne właśnie wiosną, że te produkty są spoko i że tak naprawdę często nie kosztuje to nas aż tyle ani pieniędzy, ani zachodu, żeby zabrać ze sobą super rzeczy i ten piknik śniadaniowy ze sobą po prostu sobie zrobić. Wspomniałaś, Zuza, o buracie. To jedno z moich zaskoczeń, które zobaczyłem w miejscu, które inspiruje się głównie kuchnią skandynawską. Powiedz mi, czy ty masz jakąś taką świadomość tego, wiedzę na pewno, jak w tamtej części świata się śniadaniuje, jaka jest tam tradycja śniadaniowa?
No, Szwedzi dużo jedzą owsianki, więc owsianka z różnymi musami jabłkowymi, albo z karmelem, albo z miodem, albo po prostu ze świeżymi owocami. Tak samo jak u nas jedzą kanapki, tylko nie jedzą nie jedzą ich raczej na takim pieczywie, które jest dla nas znane, tylko na knäckebrot, czyli to jest taki bardzo chrupki chlebek, albo chlebek waza. No i na to idzie tradycyjnie ser, szynka, jakieś warzywka. Oni też bardzo lubią jeść tą pastę z ikry, z ikry. I co jeszcze? No w Danii na przykład jest najbardziej kultowe chyba miejsce śniadaniowe, Atelier September, no to tam już mamy takie właśnie szaleństwo, że jest burrata, są pancake'i. No także wydaje mi się, że tam jest po prostu, nie różni się to wiele od Polski.
No właśnie, było coś takiego, co cię jakoś bardzo zaskoczyło tradycji śniadaniowej Skandynawii?
Nie, chyba nie.
Mnie zaskoczyły hektolitry kawy. Ja mieszkałem 3 lata w Norwegii. Tam zacząłem gotować i to były takie moje pierwsze 3 lata, pierwsze lata gotowania profesjonalnego i byłem pod wielkim szoku ilości kawy, którą piją Norwegowie, Norwegowie. I to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz to, że jeszcze jak leży, jak już jeszcze jest śnieg, to widzę pierwszy promień słońca i po prostu jest dzban kawy, leżaczek i zaczynamy się opalać. To jest to. I faktycznie smørrebrød i knekkebrød i krewetki z majonezem, dużo jajek na twardo i wafle. Nie? To jest to, że każdy Norweg w domu ma urządzenie do robienia wafli. Tak. To się nazywa, zapomniałem teraz, ten ser...
Tak, brunost.
Brunost, brunost, dokładnie. Brunost na wszystko i konfitura jakaś truskawkowa. To tak. Śmietana kwaśna do tego.
Tak, to są
klasyki norweskie.
Dokładnie. A Szwecja chyba nawet jest piąta, jeżeli chodzi o spożycie kawy na świecie, więc oni rzeczywiście bardzo dużo piją tej kawy.
To prawda. Ja mam przyjaciół w Norwegii, którzy odwiedzają nas często i podstawowym produktem, który jest obowiązkowy, żeby był w plecaku, kiedy jadą do nas, jest właśnie brunost. Nie wyobraźmy sobie, żeby przyjechali. Przyjeżdżają pojutrze, a wiem, że słuchają tego często w Oslo, to pamiętajcie, żeby przywieźć brunost. On zawsze, słuchajcie, nie wiem, czy macie to doświadczenie, często pika na bramkach. On ma w sobie jakiś składnik dziwny i kiedyś zdarzyło mi się właśnie tak, że coś mi pikało w plecaku i nagle pani powiedziała, co, wiezie pan brunost? Powiedziałem, że tak. No, powiem, a to spoko, to idźcie dalej. A powiedzcie, macie jakieś takie części świata, jeśli o tym już mówimy, które was śniadaniowo jakoś inspirują? Znaczy macie jakiś taki, nie wiem, naród, część świata, gdzie czujecie, że te śniadania są jakieś super fantastyczne i najfajniejsze?
Ja uwielbiam śniadanie japońskie. Zupa miso, ryż, edamame, do tego jakaś rybka, więc uważam, że to jest takie doskonałe śniadanie i często właśnie lubię sobie pójść do mangi i je zjeść.
Aha. O, śniadania w mandze to jest hit. Mhm. Bardzo lubię. A tak samo lunchiki, nie? Ale jednak śniadanka. I też właśnie z kimś fajnym, żeby wskoczyć.
Jest ten element, o którym mówicie, to znaczy, że prócz tego, prócz tych smaków, które są z Japonii, no to jest ten element spotkania, bo myślę, że ten taras jakoś mega sprzyja temu, żeby spędzić tam dużo czasu, patrząc sobie na Wisłę i Wawel.
Tak.
Zdecydowanie. Jeszcze jakby też ta część herbaciana ichniejsza, to jestem też bardzo lubię. Może nie jest moja rzecz jakaś bardzo, ale szanuję i doceniam to, że jakby jest bardzo, bym powiedział, szeroka możliwość doświadczenia tego śniadania. I też jest tak, zdecydowanie. Manga to jest top krakowski, jeśli chodzi moim zdaniem o śniadanka.
I ja bardzo lubię zupę na śniadanie.
No właśnie, bo to jest z cyklu takie rzeczy nieoczywiste na śniadanie.
I w Astrid też jest zupa, nie?
Tak, jest. Zupa rybna, fińska, na łososiu ze szafranem.
Okej, okay, a ty, Marek, masz jeszcze jakieś takie części świata, które myślisz, że śniadaniowo są w topie?
Ja jakoś, szczerze powiedziawszy, nie bardzo. Ja bardziej się jakby inspiruję ludźmi niż samymi miejscami na świecie. I jakby ci ludzie, którzy noszą ze sobą taki ładunek kulturowy i którzy zawsze coś przekażą i to właśnie nawet nie tyle, że z miejsca, z którego się wywodzą, co raczej ze swojego domu i że to jest dla mnie bardziej inspirujące niż szerokość geograficzna. Bo tak samo jak podróżując i gotując po świecie, tam gdzie ja byłem, to zawsze gdzieś coś, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, coś zawsze przesuwa moją jakby granicę. Granice percepcji i zrozumienia i wyobrażenia sobie. I pamiętam, gdy pierwszy raz w życiu zobaczyłem awokado na toście, co się wydaje być total banałem, ale przecież nigdy wcześniej nie jadłem, a też byłem super młody. I czy na przykład jak mi właśnie w Londynie pokazano na śniadanie jedli naleśniki z tym, że dla nich jedzenie naleśników z twarogiem czy z jakimkolwiek serkiem to jest absurd. Jedzą tylko cukier i wyciśnięta cytryna. I to są takie rzeczy, które bardziej właśnie od ludzi pobieram niż z konkretnej szerokości geograficznej.
Aha, ale to wróćmy, bo to jest ciekawe o tym domu, bo coś bardzo podobnego opowiadał mi Max Gotowanko, który powiedział, jakoś ta tradycja, on jest z kolei z podgranicy.
Z Biłgoraja jest.
Z Biłgoraja, dokładnie. Ja wiem. Więc, że go ta tradycja domowa jakoś mocno inspiruje, a coś właśnie z takiej polskiej tradycji was jakoś mocno inspiruje? Macie jakieś takie elementy?
Że z polskiej kuchni.
Że z polskiej kuchni, z polskiej kultury, jakby takiej właśnie śniadaniowej, że coś, co możecie dzisiaj totalnie odwrócić i zrobić z tego coś kompletnie nowego, ale jakiś taki element, który was, nie wiem, inspiruje albo do którego wracacie i który odwracacie i robicie go na nowo?
W sensie, wydaje mi się, że jesteśmy już na tym etapie tworzenia dań, że jakby zaciera się granica pomiędzy tym, co jest śniadaniem, a co jest lunchem czy kolacją. Tak jak wspomnieliśmy o ośmiorniczkach w Astrid, tak właściwie wszystko można podać na śniadanie. Ja często się śmieję, że wystarczy na coś położyć jajko i to jest właściwie idealne śniadanie, więc trochę się zaciera. Ja bardziej zwracam uwagę na produkty, które są dostępne, nie? Żeby też nie kombinować, nie wiadomo co ściągać, nie wiadomo skąd, tylko po prostu, żeby się skupić na tym, co mamy, co ludzie znają i z czym się czują dobrze. Bo mi się wydaje, że ludzie bardziej doceniają taką szczerość i taką uczciwość w przekazie i w takiej formie ekspresji, niż konkretne jakieś dania, czy coś, do czego sami mają sentyment. Więc raczej w tą stronę nie kombinuję.
Ja bardzo cenię sobie śniadania właśnie z lokalnych produktów. Jak, nie wiem, idę na kleparz, kupuję sobie jakiś bunc, albo właśnie Aga przywiezie mi pstrąga wędzonego i sobie zrobić taką kanapkę z całą jakby, z tymi wszystkimi dobrociami. I to chyba najbardziej do mnie przemawia.
Aha. A najdziwniejsze śniadanie, jakie kiedykolwiek jedliście? Coś najbardziej zaskakującego, co znalazło się na waszym śniadaniowym talerzu?
Pizza Big Mac.
Była kiedyś taka w Krakowie. Była pizzeria 012 właśnie
została. Tak.
Rewelacja. No nie, był u mnie ośmiorniczki w Astrid chyba.
Aha.
No tak, raz zamówiliśmy pizzę na śniadanie i właśnie trafiło na pizzę Big Mac. No ona była dosyć zaskakująca i była bardzo, bardzo dobra, więc...
Okej.
To jest jedyne chyba, co mi przychodzi do głowy, bo właśnie przez to, że tak się zaciera granica między, między tymi posiłkami i teraz możesz sobie zjeść właśnie na przykład zupę miso na śniadanie, mhm, albo makaron, albo cokolwiek sobie wymyślisz, no to tak ciężko powiedzieć, że coś jest nieoczywiste na śniadanie, przynajmniej dla mnie, bo...
To też widać na przykład w godzinach tych śniadań, to znaczy ta oferta śniadaniowa to już nie jest ten, ta sytuacja, w której o 10 zmieniamy całą kartę i po prostu do widzenia i teraz podajemy lunche, tylko że coraz częściej widzimy tą ofertę śniadaniową dostępną do 17 na przykład, co ja bardzo poważam, bo też o różnych godzinach jemy śniadania i jemy różne rzeczy. Jesteśmy znowu. Słuchajcie, mówimy o tych śniadaniach i mówimy o tych śniadaniach, jak to wygląda teraz restauracyjnie i domowo. Mam takie poczucie, że ta sprawa tych dobrych śniadań w Polsce to nie jest aż taka stara sprawa. To znaczy, że ta tradycja śniadaniowa gdzieś na zachodzie jest dużo dłuższa i że my ciągle odkrywamy to, że prócz tego, że możemy się umówić ze znajomymi na kolację i wino, możemy się umówić na śniadanie i mimozę też. Jak czujecie, jak wy uważacie, na jakim my jesteśmy etapie, czy coraz bardziej doceniamy te wspólne śniadania, czy coraz częściej Polacy spotykają się przy śniadaniach też gdzieś razem i doceniają ten element, który często był takim po prostu, żeby złapać kanapkę i pójść do pracy.
Jeśli mogę zacząć, to mi się wydaje, że warto byłoby zacząć od tego, że mamy sporo do nadrobienia, nie? Jakby i gonimy resztę, gonimy zachód, bo mieliśmy faktycznie, no byliśmy teraz poniewierani i naprawdę w dobrym tempie mi się wydaje, nadrabiamy zaległości i to się wiąże nierozłącznie z wzbogaceniem się społeczeństwa, że gdzieś teraz zapłacić za jajecznicę sałatką 23 zł, to jakby nie jest już wyczyn czy coś, czym jakby tam, nie wiem, nie wrzuca takich rzeczy do internetu, jest to po prostu normalne, nie? Że tyle to rzeczy kosztują. Nie robi to na nikim większego wrażenia i to też się wiąże ze świadomością taką konsumencką i kulinarną, że ludzie szukają takich rozwiązań. Wydaje mi się, że te obiady i kolacje rodzinne, to też zależy od tego, że trochę inaczej wyglądało społeczeństwo kiedyś i jednak te rodziny żyły razem, nie? Jakby ja mieszkam sam i nie mam okazji, nawet jak są święta, to raczej też całą rodziną ze względu na różne rozjazdy nie spędzamy ich razem. Tym bardziej jest mi zawsze miło na sercu, kiedy ktoś mnie zaprasza do swojego domu na takie śniadanie, więc jeżeli słucha tego ktoś, kto mnie kiedyś zaprosił na uroczyste śniadanie rodzinne, to żeby wiedział, że trzymam go głęboko w sercu i to są naprawdę momenty, które dla kogoś takiego jak ja są bardzo ważne i bardzo miłe.
Ja po Astrid widzę, że na przykład właśnie bardzo dużo osób traktuje to śniadanie jako celebrację, umawia się, zaprasza, próbuje zrobić rezerwację, u nas nie ma rezerwacji, więc to tak różnie bywa, ale że właśnie ludzie spotykają się w związku z jakimiś ważnymi wydarzeniami, no to, nie wiem, urodziny. My zawsze mamy schowane świeczki i jesteśmy w stanie je wbić wszędzie.
Włosośka.
No na przykład włosośka, ale raz robiłam kanapkę z klopsami i w jednym klopsie była świeczka.
Sweet. Aha.
No i wydaje mi się, że właśnie nawet to widać po kolejkach do śniadaniowni, że ludzie się nauczyli jeść śniadania poza domem, że uważają to właśnie za jakiś taki bardzo taką rzecz komfortową, dającą im jakąś bardzo dużą przyjemność, że nie siedzą w domu i nie obierają jajek na twardo, tylko sobie gdzieś przychodzą, mają podane wszystko, mają zrobioną kawę, mogą sobie zamówić wino, jakby nie muszą myśleć o zakupach dzień wcześniej. Także wydaje mi się, że to się coraz bardziej rozwija i rzeczywiście coraz więcej ludzi szuka dobrych śniadaniowni.
Ja mam takie poczucie, że w ogóle jak zacznę dzień od dobrego śniadania, to ten dzień jakąś taką energię dostaję zupełnie, zupełnie inną. Ale myślę sobie też o takim moim wspomnieniu właśnie, kiedy pomyślałem, co mamy do nadrobienia, to przypominam sobie taki moment berliński, kiedy w 21 gram, jednym z moich ukochanych miejsc, które się dzieje w kaplicy cmentarnej, na cmentarzu, jest knajpa głównie śniadaniowa, dlatego 21 gram, że jakby ta dusza, która uleciała. I tam z kolei jest coś takiego, że tam są bardzo długie kolejki, żeby się dostać, ale co robi tę robotę, to, że kartę się dostaje już w momencie, kiedy się siedzi, jest w tej kolejce i napoje można zamawiać do kolejki, więc ludzie sobie biorą tę mimozę, biorą sobie prosecco, albo biorą sobie po prostu kawę, siedzą na krawężniku i w zasadzie impreza zaczyna się już w tej kolejce, co nie, że siedzimy na tych krawężnikach, siedzimy na ulicy i nikt nie jest wkurzony, że musi tyle siedzieć, że musi tyle czekać, że o któryś jest umówiony, każdy ma tę kawę, dostaje tę kartę, więc też dosyć szybko wie, co chce, więc te decyzje są szybko podejmowane. No i się robi przyjemność już od momentu stania w kolejce, więc to, że doceniamy na przykład kolejki, jest jakąś fajną informacją.
Mi się wydaje, że i to, co mnie bardzo cieszy, to jest to, że wśród takiego naszego już pokolenia młodych szefów, szefowych kuchni czy restauratorów jest taka świadomość pewnej misyjności, że to do nas przychodzą ludzie, którzy przed chwilą wstali na te śniadania i to mógł być nie najfajniejszy poranek, nie? Może to być przykładowy ten klasyczny poranek lewą nogą. I teraz jest ogromna odpowiedzialność, teraz ludzie sobie coraz bardziej zdają z tego sprawę. Odpowiedzialność w odpowiednim przywitaniu i spędzeniu razem tego poranka jako też obsługa, bo możemy naprawić dużo rzeczy i nas właśnie nastroić na ten dzień, ale też z drugiej strony niedużo trzeba, żeby kogoś takiego, kto już jest lekko gdzieś tam zdołowany czy poddenerwowany, żeby jeszcze jakby bardziej wyprowadzić, bo tak samo ważne jest to w sytuacji, w której przychodzi osoba, która ma jakby wspaniały poranek, nie? I ostatnią rzeczą, którą chcielibyśmy zrobić, to chyba zakłócić ten wspaniały poranek. Więc jest w tym jakby ciężar odpowiedzialności. To nie tylko czysta zabawa, nie? Trzeba myśleć o rzeczach, dlatego tak samo jakby ważny jest ten cały customer service naokoło tego, nie? Właśnie zadbanie o każdego, no żeby właśnie się czuł wyjątkowo.
Jakie błędy można popełnić? Bo ja przyznaję, że mam jedną rzecz, która mnie często irytuje w śniadaniowniach. Jak widzę śniadaniownię otwartą od 10, to myślę sobie, super, mam na 10 do pracy, chciałbym przed pracą jeszcze się spotkać ze znajomymi i nie mam szans na to. Marek słusznie mówi o tym właśnie customer service. Macie jeszcze jakieś takie rzeczy, na które uważacie, że trzeba uważać?
Mi się wydaje, że takie rzeczy typu śniadaniownia otwarta od 10 rano, to rynek zweryfikuje, nie? To się samo wyjaśnia. A to, co jest ważne, to przede wszystkim mi się wydaje, że to jest świadoma i taka dobrze wyuczona obsługa, nie? Ludzie, którzy wiedzą, co robią i po co to robią przede wszystkim. Żeby pracować w gastronomii. W ogóle nie jestem fanem słowa gastronomia, bo za tym się nic nie kryje, nie? Na Zachodzie się wychowałem, jednak na Zachodzie, w tym świecie hospitality, nie? Gdzie jakby każdy pracownik mówi, że pracuje w hospitality, czyli w gościnności, to robi robotę, bo to inaczej się koduje w mózgu. Tutaj ludzie często zapominają o tym, żeby pracować w gastronomii, trzeba mieć pewne predyspozycje. I to jest tak, że nie powinno się nawet skupiać za bardzo nad tym, żeby tłumaczyć komuś, że trzeba się zapytać, czy coś smakuje, czy ma pewne uwagi, czy wszystko okej, zaproponować coś ekstra od siebie. I to nie w sposób wymuszony, tylko naturalny, więc tacy ludzie są na wagę złota, nie? I to sobie chyba mi się wydaje najbardziej poszukiwany jest teraz towar na rynku, takim pracowniczym. Ja najbardziej, bo nawet najlepsze śniadanie, najlepszy produkt jest w stanie spalić na panewce w momencie, kiedy ta obsługa, serwis nie nadąża za jakością. W drugą stronę też to działa, nie? Że jakby to śniadanie nie musi być wybitne i najlepsze na świecie, ale kiedy masz do czynienia z osobą, która jest uśmiechnięta, ta pogodna, troszczy się o ciebie i po prostu dba o ciebie, jakbyś przyszła do niego do domu, no to dużo było jej w stanie naprawić. Więc ja zawsze uważam, że jednak ludzie są najważniejsi we wszystkim.
No ja też uważam, że bardzo ważna jest obsługa, bo co najgorsze, co cię może spotkać rano, to jest po prostu jakaś naburmuszona kelnerka albo naburmuszony kelner, który po prostu zachowuje się jakby ci robił łaskę w ogóle, że do ciebie podszedł. I co jeszcze może? Ja uważam, że tak samo zimne jajka.
Aha, okej. Okay. A powiedz mi, bo tu nie mam zupełnie wiedzy na ten temat, jak to wygląda w tym momencie z śniadaniami hotelowymi? Marek wymienił całą serię tutaj miejsc, więc pewnie...
Już nie istniejących.
Już nie istniejących, ale pewnie wiesz, bo jakby takie nasze skojarzenie, pierwsze śniadanie w hotelu to jest właśnie z Wemara, tak, parówki i tak dalej. Czy rzeczywiście w tej dziedzinie też jest jakiś ruch i też jest coraz lepiej?
Wiesz co, ja swoje pierwsze kroki w gastronomii stawiałem w hotelu Radisson, pracowałem w dziale zaopatrzenia, zaopatrzeniowy, tak zwany purchase department, lepiej brzmi. I to wszystko nie ma tam, jest tak, nie ma tam jakby wielkich zaskoczeń, to jest wielka walka z food costem, nie? Tam jakby to nikt nie zwraca uwagi na to, żeby to było jakieś bardziej czy mniej premium, po prostu musi się zgadzać food cost i tak zawsze będzie, nie? I to jest klasyk pod tytułem, że nawet w pięciogwiazdkowych hotelach jajecznice są robione z tak zwanej jajówy, nie? Czyli gotowy produkt już, który po prostu do Bemara się wlewa w piecu konwekcyjnym, nie na patelni, tylko w piecu konwekcyjnym, robi się jajecznice, kiełbaski, parówki, wszystko jest jakby zgrane w ten sposób, żeby było łatwo wydać w dwie osoby, prawdopodobnie rano, niezależnie od wielkości hotelu. Ludzie często zapominają o tym, że zawsze w hotelach tych przynajmniej lepszych można poprosić o jajka w taki sposób, jak się chce, żeby zrobili na bieżąco, nie? Czy to jest omlecik i tam można dobrać sobie składniki, czy jajka w dowolny sposób. I to warto zawsze się dowiedzieć, czy tak jest, albo jakie są przynajmniej warunki tego. Niemniej, jeśli chodzi o taki bufet śniadaniowy, hotelowy, no to jest wieczna walka z food costem, przynajmniej z mojego doświadczenia. Dlatego podróżując po świecie, tym bardziej, jeżeli na przykład wybieramy się do miejsc typu Berlin, który jakby słynie ze śniadań wspomnianych, to warto nie brać sobie po prostu śniadania hotelowego, nie? Tylko z samego rana wyruszyć w podróż i spróbować innych rzeczy. Bo jakby też hotele mają to zadanie, żeby niezależnie od szerokości geograficznej zaprezentować pewien jakby standard śniadaniowy. Ciekawie jest właśnie w innych odleglejszych kawałkach świata, typu gdzieś Abu Dhabi, Dubaj, gdzie pojawiają się strączki na śniadanie w różnych sosach i to też jest ciekawe doświadczenie. Ale mimo wszystko chyba jestem fanem tego, żeby jak najbardziej ograniczać bufet śniadaniowy i to śniadanie wliczone w cenę. Tylko właśnie ruszyć w świat jak Antony Bourdain i zwiedzać i próbować różnych rzeczy.
A o co goście pytają najczęściej? Zuza powiedziała, że o to, czy się najem, a jakie jeszcze pytania takie
hasło
standardowe?
Hasło do Wi-Fi.
Czy jest jajecznica?
Czy jest jajecznica? Hasło do Wi-Fi. W Berlinie wspomnianym bardzo dużo miejsc już ma zakaz używania laptopa albo używanie laptopa tylko w określonych godzinach, co tak też pokazuje, że to tak działa, że mamy się spotkać, a nie pracować tam. Jeszcze macie jakiś... Jestem bardzo tak prywatny.
No też jest jakby kwestia tego, że ktoś zajmuje stolik, nie? Te miejsca zazwyczaj nie są duże. To są jakby te miejsca, które teraz jakby jest ich najwięcej i kwitną. To są takie miejsca właśnie zrobione przez młodych ludzi, którzy gdzieś tam zainwestowali trochę kasy, którą nie wiadomo skąd wzięli, ale jakby no to jest jakby misja trochę życiowa i tam no też się jest ważne bardzo to, żeby ten przepływ ludzi był. Są ludzie, którzy czekają w kolejce. Nikt sobie nie wyobraża, żeby siedzieć z laptopem i gdzieś tam pracę wykonywać. Przychodzisz zjeść i wyjść. Gdy pracowałem w Chicago, w michelinowskiej restauracji, to klasycznym jakby standardem było to, że ludzie zamawiający, jeśli nie zamawiają deseru, to po prostu dostają rachunek na stół. I to jest przyjęte kulturowo w Stanach, nie? U nas nie za bardzo, ale my też jakby mi się wydaje, że nadganiamy, więc gdzieś tam kiedyś dojdziemy do tego. No. Im większe miejsce, tym bardziej jest w stanie sobie pozwolić na to, żeby sobie pracować, nie? Z laptopem. Im mniejsze, to też trzeba być wyrozumiałym i zrozumieć, że jednak no to z pustego i Salomon nie naleje, jasne, więc musimy jakąś rotację wprowadzić.
No, jest ten film Hiro śni o sushi, który no wprost pokazuje to, że dostajesz sushi i wypad, co
tak,
nie?
Tak, tak, tak. To jest ten normalny standard światowy.
No, u nas pada dużo pytań dotyczących nazw szwedzkich, żeby właśnie wytłumaczyć, co to jest, że smørrebrød to jest kanapka po prostu otwarta. No i zazwyczaj właśnie padają też
no
pytania.
No i czym jest cynamonka? To jest moje ulubione. Z czym dzisiaj są cynamonki? Z cynamonem. Zawsze to robię. Po tym, jak na stronie Bageli Stockholm pojawiła się ta informacja, że najczęściej zadawanym pytaniem jest, z czym są cynamonki. Zawsze jak wchodzę, to zadaję to pytanie, z czym są dzisiaj cynamonki. Słuchajcie, na koniec chciałbym was spytać o to, czy co, trochę już na to odpowiedzieliście, ale chciałbym tak podsumować o tę mapę krakowskiego śniadaniowania. Czy ona się powiększa, jak ona w tym momencie wygląda i jak bardzo jest różnorodna i jak na tym tle wyglądamy, jak na tle innych miast, choćby Warszawy czy Berlina, wygląda ten krakowski śniadaniowy świat według was?
Chyba nieźle całkiem. W sensie wydaje mi się, że Kraków draczkuje, nie? Nie jesteśmy wcale jakimś top jeden w Polsce pod tym względem, czy w ogóle w żadnym kulinarnym. Mi się wydaje, że każdy, kto jest świadomy, ma tak naprawdę 4 restauracje, do których chodzi regularnie i jakby także się nimi faktycznie jara i że to jest takie miejsca, do których lubi chodzić. I podobnie ze śniadaniami. Niemniej ja na przykład, jeśli mam gdzieś na śniadanie, to nie wyobrażam sobie zebrania się na śniadanie bez przysłowiowego, no to gdzie idziemy na śniadanie. Mhm. I to wcale nie jest ani dobre, ani złe, nie? Tylko po prostu jest tego trochę faktycznie i cały czas się pojawiają nowe miejsca. I też mi się wydaje, że każdy ma te takie swoje 3-4 ulubione. Ja nie jestem na przykład osobą w ogóle śniadaniową, nie? Dla mnie jakby rano chodzę raczej na trening, na siłownię i lepiej mi się ćwiczy na czczo, więc dla mnie śniadania to już jest tak, że jak już idę, to faktycznie to jest to celebracja, nie? I wtedy jakby te miejsca i to w zależności ile osób, i co chcielibyśmy zjeść, jakie są preferencje, to sobie coś tam dobieramy. Ale wydaje mi się, że w ogóle nasza jakby ta strona kulinarna, gastronomiczna scena się rozwija w bardzo dobrym tempie i widać ten napływ młodych ludzi, którzy naprawdę mają pomysły, stawiają na kuchnię autorską, ale też nie taką z czapy, tylko że tak jak w przypadku innych dziedzin, bardziej takich artystycznych, trzeba poznać klasykę, trzeba zjeść zęby na pewnych rzeczach, dopiero potem można robić swoje aranżacje, albo powinno się, nie, znając jakieś tam założenia i widać, że ludzie, którzy wyjechali w młodym wieku za granicę, żeby tam pobierać nauk, wracają i zmieniają sceny jak najbardziej, nie, i to w tempie bym powiedział ekspresowym, więc ja z ogromną nadzieją i z taką sympatią patrzę w przód. Jest nieźle całkiem, bym powiedział.
Ja też tak uważam, że jest nieźle. Cały czas się pojawiają jakieś nowe śniadaniownie i zazwyczaj właśnie mają coraz to ciekawsze oferty. No do nas akurat na przykład przyjeżdżają ludzie z całej Polski, bo mówią, że słyszeli o takim miejscu, albo widzieli w internecie, albo oglądali jakiś odcinek na YouTubie, gdzie było polecane u nas śniadanie. Więc dużo osób z całej Polski przyjeżdża. No i co? No ja też tak na śniadania rzadko chodzę, bo albo robię sobie w domu. Jak już gdzieś idę, to do zaczynu, bo mam po sąsiedzku. Bardzo lubię kanapki z Droga przez Mąkę. I do mangi.
No super też jest to, co mnie się wydaje, że dzieje się na mapie krakowskiego gastro, że już przestaliśmy wychodzić z Kazimierza i bliskiego Kazimierza Podgórza, tylko że dobrze zjeść można już w zasadzie w różnych miejscach, nawet miejsca, które wy reprezentujecie, one są gdzieś, nie są w tych miejscach, które jeszcze niedawno były związane głównie z gastronomią, że już coraz szersza jest ta mapa i to jest fajnie, że nawet czy mieszkamy na Bronowicach, czy na Salwatorze, czy gdziekolwiek indziej, to mamy gdzieś blisko miejsce, gdzie możemy na to śniadanie wyskoczyć.
A ile czasu to zajęło, nie? Przecież o tym, że Podgórze zaraz będzie modne, albo że już jest modne, to się słyszy od 15 lat. I dopiero właściwie można powiedzieć, że w tym roku, teraz faktycznie coś się ruszyło tak, że się miło spędza czas i że widać, że na tych ulicach Kalwaryjskiej, ulicy Lombardów jest pełno ludzi i na Rynku Podgórskim jest pełno ludzi, czy na Placu Niepodległości i faktycznie coś się rusza w tym kierunku. Faktycznie, no Zabłocie też trzeba przyznać, że jest
prężnie się rozwija. Tak.
No i też jestem pod wrażeniem i jakby wcale nie planuję przestać się rozwijać, nie? I to faktycznie daje nadzieję. Fajnie, bardzo się cieszę.
Romanowicza jest taką ulicą, gdzie jest bardzo dużo fajnych miejsc.
Fajnych miejsc, tak. Ja w ogóle też lubię myśleć o naszym jakby zawodzie, czy naszej profesji w taki sposób trochę, może za bardzo to koloryzuję sobie sam, ale ja lubię tak troszeczkę, że wiesz, między nami za bardzo nie ma konkurencji, nie? Ja patrzę na siebie i na swój zawód albo sposób, w jaki go wykonuję, w sposób bardziej artystyczny niż taki jak oldschoolowy szef kuchni, że to jest po prostu rzemiosło, które trzeba zrobić. Między nami wydaje mi się, że jest więcej sympatii niż jakiegoś takiego pokazywania palcem, że ktoś mi coś ukradł, czy że odgapił ode mnie, bo to jest strach jakby dwóch jakichś malarzy, nie? Się oskarżało nawzajem, że ktoś komuś ukradł pomysł na obraz. Tak nie działa, nie? Jakby tworzenie menu, tworzenie jedzenia to jest dużo emocji, uczuć, uczucia, trzeba rozumieć emocje i uczucia, żeby tworzyć. I tym bardziej jest mi miło, że mogę się otaczać takimi ludźmi i tworzyć razem jakieś projekty, które wykraczają poza nasze lokale, nie? I razem się łączyć w jakieś pary czy większe grupy i tworzyć, nie? Różnych kombinacjach, różne rzeczy, tematy, projekty.
To w ogóle jest, z tych miejsc, ja mam takie poczucie jako osoba, która z nich korzysta, że coraz więcej jest takich siedzib, gdzie dzieje się jakaś dramaturgia, to znaczy, kiedy jadę na Zabłocie, jako że mam tam kawałek, to robię sobie całą taką historię, to znaczy zaczynam od kawy, idę po makaron do Swoli, biorę chleby z pochlebstwa, kupuję coś w Darach Posejdona i potem wracam, ten makaron połączony z rzeczami z Darów Posejdona robią mi kolację, więc to się z tego robi cały event.
I to jest super urocze w mieście Kraków, mi się wydaje, bo to mi przypomina Londyn, tylko w takim pomniejszeniu, że jak żyjesz i pracujesz w jednym jakimś tam tym city, czy jakimś tam w tej rejonie town, to nie wyjeżdżasz z niego za bardzo, bo nie wiesz po co, nie? I tak jak ludzie, którzy mieszkają na Podgórzu, mają wszystko na Podgórzu, czego potrzebujesz, tak ludzie, którzy mieszkają na Kazimierzu, też nie mają potrzeby się indziej ruszać i w innych tam dzielnicach, no to może są mniej atrakcyjne niż te wspomniane, ale też jest tak, że zazwyczaj się jakby pracujesz i mieszkasz w jednym miejscu i tam jakby masz wszystko, nie?
Tak.
Więc tak faktycznie jest.
No w PRL-u starali się nawet takie bloki budować, jak super jednostka w Katowicach, gdzie w ogóle starali się wymyślić to tak, żebyś nie musiał z bloku wychodzić, bo i przedszkole, i kino, i szkoła, wszystko było im, no i sklep w jednym budynku. Słuchajcie, no to co, taki śniadaniowy czas, teraz czas zacząć. Widzimy się, mam nadzieję, wszyscy na śniadaniach, widzimy się na kawie. Bardzo wam dziękuję za tę śniadaniową rozmowę.
Dziękuję.
Smacznego.
Dzięki.
Rozmów off Radia Kraków. Możesz słuchać codziennie od poniedziałku do piątku, między 9 a 12 w audycji off on w systemie DAB+ i na off.radiokraków.pl.